Dzięki magii radia dziś wybierzemy się daleko, za ocean. Piotr Król, Agnieszka Krawiec, dzień dobry.
Podróże małe i duże.
Na gorącą Kubę zabierzemy Państwa razem z gościem, którym dziś jest Michał Litwin, z zawodu trener, coach, a z pasji podróżnik i fotograf. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Witaj. Na Kubie spędziłeś miesiąc.
Miesiąc, 4 tygodnie dokładnie.
Pod koniec ubiegłego roku.
Pod koniec ubiegłego roku, na przełomie listopada i grudnia.
Czyli w zasadzie to jeszcze świeża wyprawa, przedpandemiczna, bo dzisiaj chyba tak będzie się dzielić nasz czas przed i po.
Dokładnie. Nasze życie przed pandemią i po pandemii.
Skąd się wzięła Kuba w twoim życiu? Jak to się stało, że właśnie tam pojechałeś i to w dodatku sam z plecakiem?
Kraje latynoamerykańskie fascynowały mnie od bardzo, bardzo dawna. Kultura postkolonialna, ta kultura hiszpańskojęzyczna, cała rodzina tej kultury, niemniej bardzo zróżnicowana ze względu na poszczególne kraje, fascynowała mnie od dawna i musiałem coś wybrać. Zastanawiałem się nad takim miejscem, które jednocześnie jest historycznie bardzo ciekawe, a nie jest zbyt rozległe i pozwoli mi w ciągu tych 4 tygodni zobaczyć jak najwięcej. Kuba właśnie spełniała takie warunki. Jest to miejsce historycznie, jeśli chodzi o historię kolonializmu, historię i współczesną, niezwykle zróżnicowane, niezwykle różnorodne, niezwykle bogate. I pomimo, że jest wyspą jednakże dość sporą, bo jest to około 1000-1200 kilometrów rozciągnięcia od wschodu do zachodu, jest miejscem na tyle niewielkim, że pozwalała na zobaczenie jak najwięcej, pozwalała na zobaczenie całości. Bo na przykład rozważałem również Argentynę, ale to jest no po prostu gigant i nie starczyłoby mi czasu, żeby zobaczyć tyle, ile bym chciał zobaczyć. Także zainteresowania i względy praktyczne.
Ale nie pojechałeś na wycieczkę turystyczną, bo praktycznie to ją jest najłatwiej zorganizować.
Zgadza się. Ja chciałem zobaczyć Kubę prawdziwą, ponieważ no, jak wiemy, Kuba jest krajem jednym z ostatnich bastionów komunizmu na świecie, niemniej coraz bardziej otwartym na turystykę, no, z przyczyn takich, że po prostu by się ten kraj prawdopodobnie ekonomicznie rozpadł, gdyby w pewnym momencie na turystykę się nie otworzył. Te wycieczki zorganizowane są bardzo ograniczone, jeśli chodzi o wolność zwiedzania, o tematy, a przede wszystkim spotkania z ludźmi. Spotkania z ludźmi, którzy tam mieszkają. Zdecydowałem się na taką podróż. No, ja też nie bardzo lubię turystykę zorganizowaną, choć czasami w niej oczywiście uczestniczyłem, myślę, że jak każdy. Ale tego typu podróż, prawdziwa podróż z plecakiem, spontaniczna, z bardzo pobieżnym planem na samym początku. Ja tylko po prostu przyjeżdżam tam i patrzę, co się wydarzy. Patrzę, gdzie mnie los poniesie, gdzie mnie kolejne spotkania poniosą, gdzie mnie poniosą możliwości. Taki był zamysł.
O tę nieturystyczną Kubę dzisiaj cię zapytam, o miejsca, które można polecić także innym, o formy ciekawe podróżowania, bo uwaga, uwaga, anonsuję już naszym słuchaczom. Michał nie tylko przemierzał Kubę na rowerze na przykład, ale i konno.
Zgadza się.
Więc do tego jeszcze wrócimy, ale w ramach cyklu Przez Świat spotkania z podróżą, w ramach projektu Łącza Kultury w Akademickim Centrum Kultury Chatka Żaka zacząłeś swoją opowieść od pewnej wsi. To dość nietypowo, bo jednak Kuba nam się kojarzy z Hawaną, a jeśli już jakieś miejsca bardziej, powiedzmy, na uboczu, to plaże.
Zgadza się. Kuba się kojarzy z Varadero, z takim właśnie kompleksem turystycznym. Tam jest większość wycieczek zorganizowanych, planowana, tam się odbywa. Jak również z Hawaną. Ja szukałem tych miejsc niebanalnych, nietypowych, a jednocześnie oryginalnych, takich miejsc, których nie widziałem nigdzie indziej. I zacząłem tę opowieść, o której wspomniałaś, od Vinales. Vinales jest malutką wioską. Tam mieszka może 1000 osób, może 2000 osób. Wioską, w której czas się niejako zatrzymał. Troszeczkę w latach 80., może troszeczkę w latach 40., zależy co oglądamy, ale ma się tam całkowite wrażenie podróży w czasie. Mi to przypominało osobiście, kiedy byłem dzieckiem w latach 80., wyjazdy do dziadka lub babci na wieś w takie miejsca. Niewielki ruch samochodowy bądź żaden, stare samochody, spokój, bardzo skromnie i bardzo sympatyczni, pracowici ludzie.
Jak tam trafiłeś?
Ja tam trafiłem, wiedziałem o tym miejscu wcześniej. Dużo czytałem o Kubie przed podróżą, także jakiś tam plan miejsc obowiązkowych dla siebie miałem już ułożony i to miejsce było na tej liście. Także bezpośrednio z Hawany tam się udałem, ponieważ była to wycieczka w kierunku zachodnim, a cała większość mojej podróży była w kierunku wschodnim, czyli na zachód, pojechałem do Vinales i dostałem się tam transportem prywatnym, że tak się wyrażę. Na Kubie, już to mówiąc o takich rzeczach organizacyjnych, najwygodniejszą formą podróży jest korzystanie z prywatnego transportu. To się nazywa tam taxis particulares. W latach 90., kiedy po upadku Związku Radzieckiego Kuba, że tak powiem, ekonomicznie umierała całkowicie, otworzono troszeczkę możliwości jakiegokolwiek prywatnego biznesu, szczególnie turystycznego. Ludzie mogą wynajmować prywatne kwatery i ludzie mogą prowadzić właśnie te taxis particulares. Taki transport jest dość prosto zorganizować. Należy zapytać gospodarza, u którego się mieszka, chce jechać tam. Ponieważ ludzie zazwyczaj jeżdżą w podobne miejsca, ponieważ te miejsca są popularne, no i piękne, i wyjątkowe. Zorganizowanie w ten sposób jest najprostsze. Również ma się jakąś pewność, że jest to taksówka, że jest to taxi particulares renomowane, że tak powiem, niż znalezienie kogoś na ulicy, co też jest możliwe. Także dostałem się tam taksówką prywatną, byli ze mną również jacyś inni podróżnicy, były nas czwórka, jacyś Francuzi, jacyś Holendrzy i był to samochód z 1948 roku, ten taki prawdziwy, kubański, jak z fotografii samochód, i takimi samochodami tam się właśnie podróżuje. Drogi są w lepszym stanie niż się mogłem spodziewać, to wygląda jak u nas w latach 90. mniej więcej. Podróż wygodna, podróż przyjemna, także to nie był żaden problem. Tak samo było z noclegiem na miejscu. Ja nocleg na miejscu już miałem zorganizowany wcześniej. To z kolei przez grupę na WhatsAppie. Jakąś grupę na WhatsAppie znalazłem. Podróżowanie na Kubie. Grupa była hiszpańskojęzyczna. I wrzuciłem po prostu wiadomość, że szukam tam noclegu. I ktoś do mnie zadzwonił na kubański numer, który już sobie wcześniej tam zorganizowałem. Także w ten sposób sobie organizowałem te rzeczy operacyjne, techniczne.
No właśnie, to tak jeszcze logistycznie ceny negocjowałeś od razu? Wiedziałeś, jakie będziesz stawki płacił?
Ceny negocjowałem. Kuba jest też o tyle śmiesznym i wyjątkowym krajem pod tym względem, że tam funkcjonują dwie waluty. Jest jedna waluta peso dla miejscowych i peso dla turystów, tak mówiąc w uproszczeniu. Co prawda turysta może płacić obiema tymi walutami już w praktyce. Przelicznik jest 1:25. Dosłownie.
Jest kolosalna
różnica i to mniej więcej tak wygląda, jeśli chodzi o wartość tych pieniędzy, ponieważ zdawałem sobie sprawę, że płacąc za nocleg, dajmy na to 25 pesos turystycznych w cudzysłowie, to jest miesięczny zarobek pracownika w fabryce. Też nie jest to mało, bo to jest około 25 euro, tak w przybliżeniu możemy 1 euro do tego 1 peso turystycznego przeliczyć. Także ja negocjowałem ceny, te ceny noclegów, pojedynczego noclegu były od 10 pesos do 25 pesos, to były najdroższe, jak zapłaciłem tylko w Hawanie, ale można spokojnie od 10-15 pesos za nocleg płacić na Kubie.
Ale wiadomo, że ty mówisz o tych turystycznych, że jeśli dzwoni tak do nich obcokrajowiec, to rozmawiacie tylko o tych turystycznych.
Rozmawiamy, jeśli chodzi o noclegi, jeśli chodzi o ceny tych przejazdów, rozmawiamy wyłącznie o turystycznych. Jeśli chodzi o jakieś zakupy, nie wiem, na targu, w sklepie czy gdzieś, to może być różnie. Może coś kosztować w pesos tych zwyczajnych, bądź w tych pesos turystycznych. Ja nauczyłem się po jakimś czasie tak bezpiecznie, jeśli oni mówią CUK, a to jest skrót CUC, to jest skrót tego peso turystycznego, no to wiadomo, że chodzi o CUKa. Jak mówią po prostu pesos, no to w pierwszym momencie wyciągają te pesos, że tak powiem, miejscowe. I bardzo często okazało się, że to był dobry pomysł. Na samym początku przepłacałem na przykład na kawę, a potem się okazało, że to chodzi o, że chodziło o to drugie pesos. No to jest taka nauka na miejscu.
To też jest trochę szkoła, tak? Szkoła podróżowania. Co prawda możemy się przygotować i zdobyć wiedzę o danym miejscu, do którego się wybieramy, no ale najwięcej jednak zdobywamy doświadczenia potem na miejscu.
Najwięcej zdobywałem doświadczenia na miejscu. Mnie tam wiele rzeczy zaskoczyło i to tak zaskoczyło pozytywnie oczywiście, ale jeśli mówimy o takich rzeczach operacyjnych właśnie, jak ten zamieszanie z tymi dwoma walutami. Ja czytałem na ten temat coś, ale tak naprawdę pokazała praktyka. Ja może tu jeszcze a propos tych walut szybko anegdotę opowiem, bo to był chyba drugi czy trzeci dzień mojej podróży na Kubie, gdzie spotkałem parę Anglików. Jedna z nich miała matkę Hiszpankę, doskonale mówiła po hiszpańsku i była na Kubie któryś tam raz z kolei, przyjeżdżała tam bardzo często. I mówi do mnie, chodź, tutaj jest kawa za 2 pesos, napijemy się kawy. Ja mówię, no super. Poszliśmy do tego miejsca, dostaliśmy tą kawę, ja wyciągam te 2 pesos turystyczne, a ona tak tylko się przewróciła oczami i mówi, schowaj to. A za chwilę podchodzi taki, bo chwilę wcześniej spotkała znajomego Kubańczyka i podchodzi ten znajomy Kubańczyk i mówi do niej po hiszpańsku, nie ucz go za dużo.
No, na kimś muszą zarabiać.
Muszą, bo tam naprawdę jest ogromna bieda. Jeśli mówiliśmy o tych wycieczkach na koniach, ja tam podczas jednej z takich wycieczek odwiedziłem dom mojego przewodnika na miejscu, to mieszkają tak skromnie, że to jest wręcz przerażające, a jednocześnie będąc uśmiechniętymi, bardzo pozytywnymi i gościnnymi ludźmi. To trudno jest porównać, nawet do sytuacji w Polsce czy w innych krajach komunistycznych w latach 80. czy 70. To po prostu jest tam dużo, dużo gorzej pod tym względem. Także to, że taki przewodnik turystyczny zarabia ode mnie te załóżmy 10 pesos, 10 euro, za taką przejażdżkę, czy 20 euro, to jest dla niego miesięczny zarobek. On pracował, opowiadał mi, w cegielni, tą cegielnię zamknięto i tak dalej. Także tak to wygląda.